podcasty Nowej Europy Wschodniej.
Mija dokładnie 30 lat od rozpadu Związku Radzieckiego, to ponad pokolenie. Dla wielu ZSRR to już jedynie opowieść historyczna, ciekawostka muzealna, równocześnie są wątki, przyzwyczajenia, elementy, które trwają. Czasami historia jest dłuższa niż był Związek Radziecki, ponadto mówimy o ogromnym terytorium, który z przyległościami i sojuszami sięgał od Pacyfiku po Berlin i od Arktyki po Afrykę. Celem serii podcastów jest pokazanie, jak bardzo świat się zmienił w ciągu tych trzech dekad, gdzie mówimy o zupełnie nowej jakości, a gdzie o kontynuacji. To pozwoli nam również spojrzeć w przyszłość. W studiu jest ze mną Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej, i połączyliśmy się z panią Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, dyrektorką Strategii 2050, byłą ambasador w Moskwie przez lata związaną z Ośrodkiem Studiów Wschodnich. Zaczniemy od Adama. Co tak w skrócie wydarzyło się w ciągu tych ostatnich 30 lat?
Ja może zacznę od prezydenta Putina, który miał swoją tą słynną wypowiedź, że największą katastrofą geopolityczną w XX wieku był rozpad Związku Radzieckiego. I wtedy wiele osób było przerażonych tą wypowiedzią. Natomiast to była wypowiedź, która dla zdecydowanej większości Rosjan, oni by się pod nią podpisali. W zeszłym roku Centrum Lewady zrobiło takie badanie kolejne, tak, regularnie przeprowadzane, gdzie zapytano Rosjan, czy żałują rozpadu Związku Radzieckiego, i prawie 2/3 z nich odpowiedziało, że tak, 1/4, że nie. Co ciekawe, liczba, chociaż ludzie, którzy żyli, pamiętają Związek Radziecki, oni wymierają z naturalnych powodów, to liczba osób, która jest przekonana, że źle się stało, że rozpadł się Związek Radziecki, wzrosła o 15% według tych badań Lewady. I pewnie to wynika z tego, że i Putin, i Rosjanie, większość z nich utożsamiają Rosję ze Związkiem Radzieckim. Chociaż oczywiście jakbyśmy spojrzeli na Związek Radziecki, to z punktu widzenia demografii Rosjanie stanowili trochę więcej niż połowę mieszkańców. Czy Rosja miała też taki potencjał, ale dominowała w ramach Związku Radzieckiego. A jak spojrzymy na Związek Radziecki tuż przed rozpadem i na dzisiejszą Rosję, to możemy od razu zauważyć, jak bardzo sytuacja się zmieniła i co powoduje, że mamy to poczucie resentymentu wśród wielu Rosjan i w elicie rosyjskiej. Przed rozpadem Związku Radzieckiego gospodarka tego kraju stanowiła mniej więcej połowę produktu narodowego brutto Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj to jest proporcja Rosja-Stany, nawet jeśli uwzględnimy parytet siły nabywczej, 1:5. Tak? Amerykańska gospodarka jest 5-krotnie większa. To samo jak spojrzymy na demografię. Kiedyś Związek Radziecki był 3. najludniejszym krajem świata i miał więcej mieszkańców niż Stany Zjednoczone. Dzisiaj Rosja to mniej niż połowa populacji Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście kluczowy ten sektor wojskowy, militarny, gdzie tutaj Związek Radziecki mógł się w cudzysłowie pochwalić, że jego nakłady na obronność to jest 70% prawie nakładów Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj to jest nominalnie mniej niż 1/10 nakładów Stanów Zjednoczonych. Nawet jak uwzględnimy ten parytet siły nabywczej, to jest 1/4. Więc to jest naprawdę bardzo duża różnica. I tak samo jak spojrzymy na świat globalnie, o czym wspomniałeś, zapowiadając nasz cykl podcastów. No dzisiaj Rosja ma bazy w Syrii. Kiedyś oprócz Europy Środkowo-Wschodniej, w momencie, kiedy się Związek Radziecki rozpadał, to Moskwa miała kilkunastu sojuszników, satelitów w Afryce, w Ameryce, w Azji. I tam wszędzie miała jakieś swoje bazy, albo swoich doradców i tak dalej. Rozpadł się Związek Radziecki i co widzimy? Z tych 15 państw bardzo, bardzo różne drogi, trajektorie, na których one się znalazły. 3 kraje są w Unii Europejskiej, nie zapominajmy o nich. Nie traktujemy je w efekcie już jako tak zwane poradzieckie, czyli Litwa, Łotwa, Estonia. Na drugim biegunie mamy na przykład Turkmenistan, który jest uznawany za bardziej totalitarny reżim niż Korei Północnej. I pomiędzy nimi cały wachlarz. I pojawia się pytanie, Co to za obszar w takim razie? Czy możemy w ogóle mówić, tak jak wspomniałeś, co łączy, co dzieli, jakie są podobieństwa, jakie różnice? Bezdyskusyjnie Rosja chciałaby go zintegrować. Ma te wszystkie swoje inicjatywy, Eurazjatycką Unię Ekonomiczną, organizację układu o bezpieczeństwie zbiorowym, no ale udało jej się zgromadzić i to też nie do końca, tylko kilka państw wokół siebie.
To ja w takim razie teraz do pani odbiję to pytanie. Ogólne wrażenie kontynuacji, czy jednak tak głębokiego poszatkowania, które tworzy w obszarze byłego Związku Radzieckiego jednak zupełnie nową rzeczywistość, zupełnie nową jakość?
Rozpad Związku Radzieckiego to było niezwykle istotne wydarzenie rangi globalnej. Więc zakładanie, że nic się nie zmieniło, byłoby jakąś całkowitą iluzją. Warto powiedzieć, do czego w istocie doszło. Ja bym to nazywała po prostu rozpadem Imperium Rosyjskiego. Ale ten rozpad dokonał się w szeregu aspektach. To nie znaczy, że to Imperium Rosyjskie całkowicie upadło. Powstaje oczywiście pytanie, gdzie już będziemy mogli mówić o takiej sytuacji, że to już nie jest Imperium Rosyjskie, tylko jest takie normalne, narodowe lub wielonarodowe państwo rosyjskie. To jest bardzo płynna granica. Ja bym mówiła, że ciągle nie mamy do czynienia z taką sytuacją. To, co się na pewno dokonało i to jest szczególnie istotne dla nas w Polsce, nastąpiło jednoznaczne i myślę, że ostateczne, można to powiedzieć, wyłączenie spod wpływów Imperium Rosyjskiego Europy Środkowej, tych wszystkich państw satelickich, z których jednym był PRL. I to jest coś, z czym też nie od razu po rozpadzie Związku Radzieckiego Kreml się pogodził. To był proces. Pamiętamy kłopoty i bardzo mocne napięcia w trakcie procesu wstępowania Polski i krajów regionu do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Co więcej, nawet jeszcze przy naszym wstępowaniu do Unii Europejskiej te aspiracje rosyjskie, żeby w jakiś sposób mieć szczególny wpływ na nasz obszar, na ten region się odezwały. Dzisiaj ja bym powiedziała, że ten proces został zakończony. Natomiast samo rdzenny obszar Związku Radzieckiego, jak słusznie zauważył Adam, trzy kraje bałtyckie, to oddzielenie też myślę, że można już nazwać ostatecznym, choć tu pełne pogodzenie ze strony rosyjskiej myślę, że jeszcze nie do końca nastąpiło i tu nie chodzi o pogodzenie z taką myślą o ewentualną reinkorporację, ale pogodzenie co do tego, że jednak Rosja nie powinna mieć jednoznacznych od środka wpływów politycznych w tych krajach. Niemniej to oddzielenie nastąpiło, ale już w całej reszcie tak zwanego obszaru postradzieckiego mamy do czynienia z sytuacją zróżnicowaną, ale jednak łączącym punktem jest to, że Kreml postrzega cały ten obszar z wykluczeniem krajów bałtyckich jako swoją ekskluzywną strefę wpływów. Ja bym powiedziała, że dzisiaj obserwujemy kolejną już falę tej dezintegracji obszaru postradzieckiego. Elementem w tym procesie były wojny, które Rosja współprowokowała albo je podsycała zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Niektórych z nich zaczęły się jeszcze przed rozpadem Związku Radzieckiego. Te konflikty w takiej formie zamrożonej, konflikt w Górskim Karabachu, który się akurat odmroził w tym roku, w Naddniestrzu, czyli Mołdawia, Abchazja, Północna Osetia i kolejny, czyli Donbas. To są wszystko konflikty, które pokazują, że ten rozpad Związku Radzieckiego nie jest ostateczny. On się ciągle nie dokonał. W tym sensie, że oczywiście Związku Radzieckiego nie ma. Mamy podmioty de jure suwerenne, ale de facto są aspiracje Rosji, żeby nad tym obszarem panować, żeby mieć większy lub mniejszy wpływ na suwerenność tych krajów. I kończąc, taką kolejną odsłoną tego procesu jest oczywiście to, co się dzieje, działo i dzieje dalej na Białorusi, bo oczywiście mamy do czynienia ze zrywem społecznym, ale w moim przekonaniu ten zryw społeczny miałby dużo większą szansę do doprowadzenia do zamiany Łukaszenki i tego systemu politycznego, który powstał w Białorusi, gdyby nie wpływ rosyjski i niejednoznaczne postawienie na określony rozwój sytuacji politycznej, czyli po prostu gdyby nie ingerencja ze strony Rosji.
Adam, pytanie do ciebie, bo usłyszeliśmy przed sekundą o trwającej dezintegracji tego, co pozostało po Związku Radzieckim. Tymczasem można odnieść wrażenie, czytając wiadomości, patrząc na media, że Rosja za Putina stara się za wszelką możliwą cenę nie dość, że nie dopuścić do dezintegracji dalszej, co odbudować to, co było kiedyś. W związku z tym, który kierunek tak naprawdę jest tutaj przeważający? To znaczy, prezydent Putin tak bardzo stara się odbudować, że psuje jeszcze bardziej?
Myślę, że czasami tak. Jego działania są kontrproduktywne i można go troszeczkę przyrównać do takiego syndyka masy upadłościowej w przedsiębiorstwie, który za wszelką cenę chciałby rozpaczliwie, więc wręcz utrzymać ten pakiet większościowy. I to, o czym mówiła Katarzyna, jest bardzo charakterystyczne, że to prowadzi do jakby dalszej często dezintegracji. Ten region charakteryzuje się między innymi powstaniem tych wszystkich parapaństw. To jest coś wyjątkowego w skali świata, szczególnie wokół Morza Czarnego, tak? Że zobaczymy, że tam mamy Naddniestrze, obie te republiki separatystyczne, Doniecką i Łuchańską, które są też w jakimś formalnym związku, Karabach, Południową Osetię, Abchazję, czyli i plus aneksja Krymu, nielegalna, dokonana przez Rosję. Więc to jest coś naprawdę wyjątkowego, że mamy tego typu sytuacje, nie ma drugiego takiego miejsca chyba na ziemi. I oczywiście są z jego strony te wszystkie działania, które próbują i w wymiarze ekonomicznym, i w wymiarze bezpieczeństwa, tak jak wspomniałem, te organizacje, które w jakimś stopniu są takimi kopiami pewnie nieudanymi i Unii Europejskiej i NATO, czyli Eurazjatycka Unia Ekonomiczna i ten układ o bezpieczeństwie zbiorowym, w których Rosja oczywiście dominuje, no tylko jak spojrzymy na członków, no to okazuje się, że mamy oprócz Rosji Białoruś, Armenię, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan, który należy tylko do tego układu o bezpieczeństwie zbiorowym. Więc no na 15 państw, które powstały w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego, nawet jeśli oddzielimy tą trójkę Bałtów, no to nie może powiedzieć Rosja, że to zakończyło się sukcesem. I to moim zdaniem jest ściśle związane z tym, co powiedziałem na początku, no potencjał. Potencjał Rosji na tle świata, bo weszli, i o tym będzie też cały ten nasz cykl podcastów, nowi gracze, na przykład Chiny, Unia, Stany. To wszystko powoduje, że ten potencjał Rosji do reintegracji no jest ograniczony i on się kurczy.
Ale tutaj mówimy w tej chwili o takim metaspojrzeniu bardzo politycznym z perspektywy państw, granic, organizacji. Natomiast nie zapominajmy, że minęło 30 lat. To jest pokolenie. To znaczy większość obywateli krajów, o których mówimy, chociażby w Azji Centralnej, nie pamięta Związku Radzieckiego. Tutaj z ich perspektywy raczej trudno mówić o kontynuacji. Jak to wygląda na poziomie, no właśnie, takim bardziej ludzkim, niekoniecznie polityczno-strategicznym?
I tu jest kilka procesów, których suma jest jednak taka dezintegrująca, czyli oddalająca te państwa od Rosji, ale też, co ważne, często od siebie nawzajem. Niemniej są też takie procesy, które ciągle działają ku uspójnieniu społecznemu czy ku więziom społecznym. I teraz co dzieli? Na pewno jest bardzo widoczny zanik języka rosyjskiego jako takiego głównego języka już nie tylko komunikacji w całym imperium, ale często to był po prostu język elit, a czasem po prostu język wszystkich. I to się w zależności od kraju na różne różnym poziomie, ale wszędzie zmienia, że ten język rosyjski jest coraz słabiej obecny, z jednym wyjątkiem, i tym wyjątkiem jest Białoruś, gdzie właściwie polityka Łukaszenki doprowadziła do zmniejszenia ilości białoruskich szkół wobec stanu z czasów Związku Radzieckiego. On się potem połapał, że ten język białoruski i w ogóle kultura i ta białoruskość jest czymś, co sprzyja jego reżimowi i może go jakoś ratować przed zakusami Rosji, ale połapał się już w takim momencie, że teraz to niezwykle trudno odrobić te straty. W pozostałych wszystkich krajach języki narodowe coraz bardziej są obecne i widać to nawet w takim kraju jak Ukraina, która była no niezwykle zrusyfikowana, ekspansja języka ukraińskiego coraz bardziej, już nie tylko na Zachodzie, gdzie to zawsze był język bardzo istotny, przez Kijów. Ja pamiętam Kijów jeszcze 10-15 lat temu, to właściwie główny język słyszalny to był rosyjski, teraz jest dokładnie odwrotnie, to jest ukraiński. I oczywiście na wschodzie Ukrainy to jest ciągle dominujący rosyjski, ale z coraz bardziej obecnym ukraińskim, także na poziomie elit politycznych. To już ewidentnie w dobrym smaku, żeby elity się posługiwały, zwłaszcza publicznie, wyłącznie ukraińskim. I to jest wielka zmiana, tak nie było jeszcze jakiś czas temu. Na to się nakładają zmiany kulturowe, powrót do własnej kultury, i to jest szczególnie widoczne właściwie wszędzie, ale myślę, że w krajach Kaukazu i w Azji Środkowej to widać szczególnie, jako że tamte kultury były w ogóle dosyć odrębne od kultury rosyjskiej, i obecność w Azji Środkowej islamu, zupełnie innych struktur rodzinnych, struktur międzyludzkich. To dzisiaj jest bardzo, bardzo widoczne i ta rosyjskość jest wypierana. To idzie w parze z dużą migracją, jaka się dokonała zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego, migracją osób narodowości rosyjskiej i rosyjskojęzycznych, które przeniosły się do Rosji, także widząc coraz bardziej, że są obce kulturowo, obce narodowo, i ich życie na Kaukazie, zwłaszcza w Azji Środkowej, staje się coraz trudniejsze, i mieliśmy do czynienia z bardzo dużą taką migracją. I to są wszystko te procesy dezintegrujące, ale jest też czynnik trzymający razem, i to jest czynnik jednak ekonomiczny. Rosja jest ciągle takim punktem ciążenia ekonomicznego dla, zwłaszcza znowu dla krajów Azji Środkowej i w mniejszym stopniu, ale częściowo także Kaukazu. W pewnym stopniu także dla Białorusi i Ukrainy mamy do czynienia po prostu z dużą migracją zarobkową. I ta migracja, jak każda migracja, oznacza, że ludzie jadą, uczą się języka, są więzi rodzinne i wszystko to, co z taką wieloletnią migracją zarobkową jest związana. Także te procesy społeczne są głównie odśrodkowe, ale jednak są takie procesy, które trzymają ten obszar, a zwłaszcza jego niektóre części, ciągle razem.
Adam, mówimy o napięciu ewidentnym między procesami odśrodkowymi a próbami scalenia. Przed chwilą Katarzyna mówiła o ciążeniu gospodarczym w kierunku Rosji. Nie do końca ciebie to przekonuje, mam wrażenie.
To znaczy, nie, ja się zgadzam, że Rosja jest dla wielu z tych państw bardzo ważnym partnerem i tak pewnie będzie jeszcze przez jakiś czas. Natomiast na pewno widzimy, że ostatnie kilkanaście lat to są często dramatyczne zmiany, a nawet w ciągu kilku lat one zachodzą. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać w kolejnych podcastach. One na przykład polegają na tym, że nagle Chiny stały się najważniejszym partnerem handlowym Ukrainy i wyprzedziły zdecydowanie Rosję. Rosja kiedyś miała, to całkiem niedawno, 8 lat temu, większy udział w handlu ukraińskim niż cała Unia Europejska, a dzisiaj ma na poziomie Polski czy na poziomie Niemiec. Tak? Więc zachodzą bardzo poważne zmiany, to samo w Azji Centralnej, jeśli chodzi o rolę Chin, Turcji, czy wchodzenie wielkich firm naftowych do Kazachstanu zachodnich. Natomiast moim zdaniem To, co jest jeszcze ciekawe, no to ten aspekt, że przy wszystkich tych ośrodkowych tendencjach, no to widzimy też pewne elementy w ramach systemu politycznego, gdzie widać niestety te podobieństwa. To znaczy, jak spojrzymy na historię tego obszaru tak zwanego poradzieckiego, gdy wyłączymy Bałtów, no to okaże się, że żaden z tych krajów, nie licząc Ukrainy krótko przez kilka lat po rewolucji pomarańczowej, nie został uznany przez Freedom House, amerykańską organizację oceniającą od wielu lat systemy polityczne na świecie, za kraj w pełni wolny. One są albo częściowo wolne, albo niewolne. Oczywiście różnica między nimi często jest ogromna. Między, tak jak mówiłem, na przykład, gdy zestawimy Turkmenistan z Gruzją. Natomiast ewidentnie takim wspólnym elementem przy całej tej różnorodności, no to jest problem z budową stabilnej demokracji opartej na rządach prawa i demokracji, którą my kojarzymy, prawda, z Unią na przykład Europejską.
No ale to jest taki argument bardzo, bardzo optymistyczny, który troszeczkę cofa nas do optymizmu sprzed mniej więcej dwóch dekad i nadziei, że rozpad rządów autorytarnych oznacza automatycznie demokratyzację. Ostatnie lata pokazały, że wręcz pojawiają się procesy demokratyzacji. W związku z tym, na ile w tym obszarze po byłym Związku Radzieckim mówimy może nawet nie tyle o rozwoju systemów autorytarnych, co może o powrocie do jakichś tradycyjnych form funkcjonowania społecznego starszych niż był Związek Radziecki.
Myślę, że takie ujęcie no, nie znajduje zastosowania we wszystkich tych krajach, bo kraje, które złożyły się, teraz są suwerenne, ale wchodziły w skład Związku Radzieckiego, no mają bardzo różną historię, jedne mają tradycję swojej państwowości, inne bardzo, bardzo tylko wyimkowe, też w zupełnie różnych kręgów kulturowych, zupełnie różnych kulturowo-religijnych kręgów, co jak wiemy ma znaczenie. Dlatego lepiej pójść może po regionach i po krajach i powiedzieć sobie, gdzie dziś jesteśmy w tym procesie demokracja, autorytaryzm. Kraje bałtyckie wspomniane no weszły na ścieżkę unijną i wiemy zresztą, że dzisiaj w Unii też bywają poważne problemy z demokracją, ale tutaj nie jest tak, że te kraje się lokują jakoś w spektrum szczególnie problemowym w Unii Europejskiej. Mamy Białoruś, która dzisiaj jest państwem no, twardo autorytarnym reżimem policyjnym. Właściwie po tym, co się, jak Łukaszenka zareagował na protesty. I równocześnie ten reżim policyjny jest kontestowany przez bardzo pokojowe, bardzo propluralistyczne i demokratyczne, oddolne protesty. Co jest czymś niespotykanym, nie zdarzyło się w wielu innych krajach postradzieckich, gdzie czasem także są bardzo twarde reżimy, więc widzimy, że z jednej strony jest bardzo twardy reżim, z drugiej strony jednak świadomość społeczna coraz bardziej zmierza w kierunku podmiotowości. No i to napięcie wywołało kryzys, który trwa na Białorusi i ja osobiście mam nadzieję, że akurat zakończy się odejściem Łukaszenki, ale to się nie dzieje teraz i nie stanie się chyba bardzo szybko. Dalej mamy Ukrainę, w której ten proces budowania systemu demokratycznego, półdemokratycznego przechodzi takimi falami. Są momenty bardziej pluralistyczne, potem przychodzi znowu moment autorytarny. Bardzo ważne są te impulsy oddolne, kolejne rewolucje, rewolucja pomarańczowa, rewolucja godności. To wszystko jakby ustawia ewentualnych takich oligarchicznych władców do tego, że oni muszą jednak liczyć się ze społeczeństwem i nie może dojść do takiego zawłaszczenia państwa, jak doszło w Rosji. Mamy Mołdawię, gdzie znowu są momenty mniej bardziej demokratyczne, ale problem jest też w sumie bardzo podobny do ukraińskiego, czyli oligarchat ekonomiczny. To jest korupcja i grupa ludzi, którzy mają władzę polityczną i ekonomiczną. To jest często zresztą w powiązaniami z Rosją. Ci oligarchowie i ukraińscy i mołdawscy, nie mówię, że wszyscy, ale tu powiązania z Rosją są bardzo częstym zjawiskiem. Na Kaukazie też bardzo różna sytuacja. Azerbejdżan, system mocno autorytarny i nigdy nie było inaczej. Armenia z wahaniami, jak widzimy, i Gruzja, najbardziej pluralistyczny kraj, który ma jednak gigantyczne problemy, żeby taką stabilną demokrację wprowadzić. Wszędzie problemy korupcyjne, więc to jest coś, co jest naprawdę spójne chyba dla całego. Takie bardzo, bardzo poważne problemy korupcyjne, takie zrośnięcie biznesu z władzą, że tego się właściwie nijak nie da rozdzielić. I Azja Centralna jest chyba, chociaż tam też jest dużo zróżnicowanie, już nie będę szła kraj po kraju, jest różny poziom tego autorytaryzmu, aż do w moim przekonaniu takim quasi totalitarny system, jakim uważałabym, że jest Uzbekistan i Turkmenistan. Ale tam jest rzeczywiście inna kultura lokalna, inna relacja do władzy, inne takie dziedzictwo też religijne, religijno-kulturowe. I tam możemy mówić chyba w największym stopniu o powrocie tego, co było przed Związkiem Radzieckim, choć absolutnie to nie jest to samo, bo to się już dwa razy do tej samej rzeki nie wstępuje.
I to pokazuje, jak bardzo zróżnicowany jest ten teren, jak na bardzo wielu płaszczyznach syndyk masy upadłościowej, jak Adam nazwał prezydenta Putina, musi działać, żeby zachować chociażby wrażenie imperialnej potęgi, nie mówiąc o rzeczywistych wpływach, z którymi zapewne jest jeszcze trudniej. I temu jest poświęcona ta seria podcastów, w której prezentujemy różne aspekty życia świata, który powstał 30 lat temu na skutek rozpadu Związku Radzieckiego. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka Strategii 2050 i Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A rozmawiał Jarosław Kociszewski.
Podcast zrealizowany przez Freeridge Productions.